Dzień dobry, z tej strony Mateusz Morawiecki.
O tym, co ważne dla Polski i Polaków. Specjalny podcast premiera Mateusza Morawieckiego.
Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu. Na samym początku muszę się Państwu do czegoś przyznać. Mówi się, że media społecznościowe połączyły świat w globalną wioskę i dały każdemu prawo do swobodnej wypowiedzi. Problem polega na tym jednak, że to prawo nie jest równe dla wszystkich. Gwiazdy medialne, celebryci czy ludzie dysponujący środkami na opłacanie sztabów medialnych albo po prostu na kupowanie lajków czy farm troli zyskują automatyczną przewagę w sieci i siłą wyrywają sobie prawo do kształtowania opinii. A zdarza się też tak, że wraz z przyrostem popularności pomysły proponowane przez różne znane osoby i celebrytów wywołują ogromną społeczną dyskusję. Taki jest właśnie przypadek Elona Muska, który w tym tygodniu zaproponował plan rozwiązania problemu Ukrainy w kilku punktach na Twitterze. Na początek kilka zastrzeżeń. Elon Musk to jedna z tych osób, które można kochać albo nienawidzić. Wielki wizjoner, ekstrawagancki biznesmen, lider, który każdy, nawet najbardziej fantastyczny pomysł, chce przekuć w rzeczywistość. Myślę, że bez takich ludzi rozwój byłby niemożliwy. Może nie polecimy na Marsa tak szybko, jak spodziewa się tego właściciel Tesli, ale kto nie próbuje, ten nie ma szans na realizację marzeń. Zresztą ten głód eksploracji może nas zaprowadzić w miejsca, o których sami jeszcze nic nie wiemy. W końcu Kolumb kilkaset lat temu wyruszył szukać nowej drogi do Indii, a odkrył Amerykę. Pozycja, jaką zbudował sobie Elon Musk i jego ogromne bogactwo sprawiają, że nie jest on zwykłym użytkownikiem Twittera. Ba, przecież niedawno właśnie chciał Twittera kupić, a to już dość niepokojące. Przecież dobrze wiemy, że opinię publiczną kształtują nie tyle media, co bardzo często właściciele mediów. Kiedy więc Elon Musk zabiera głos na Twitterze, miliony, dziesiątki milionów ludzi słuchają tego z uwagą i traktują każde słowo tego miliardera z najwyższą powagą. A tymczasem on chce rozstrzygać w 5 zdaniach los Ukrainy i zaprasza do ankiety. Czy Ukraina powinna pójść na układy z Putinem, czy nie? To tak, jakby pytać, czy owce powinny siadać do negocjacji z wilkiem. Jest w tym coś niezwykle odrzucającego. Nie chodzi o to, że Elon Musk nie ma prawa zabierać głosu w sprawie Ukrainy. Każdy ma takie prawo. Chodzi jednak o to, że jego głos ma fundamentalne znaczenie, a w tym wypadku bazuje na całkowicie fałszywych założeniach. To, co proponuje Musk, to właściwie zgoda na warunki, które stawia Putin, a tę zgodę powinna przypieczętować społeczność międzynarodowa. Ta łatwość, z jaką biznesmen wypowiada się o sprawach, które wymagają najwyższej powagi, jest oburzająca. Przecież od 6 miesięcy naród ukraiński przelewa krew za swoją wolność i za bezpieczeństwo Europy. I po tym wszystkim, zwłaszcza w takim momencie, w którym wojsko ukraińskie zdobywa pewną przewagę, miałoby to wszystko porzucić dla świętego spokoju i żeby usatysfakcjonować ambicje układania świata przez niektórych wielkich? To tym bardziej smutne, że sam miliarder jeszcze niedawno wyrażał poparcie dla Ukrainy. O co w tym wszystkim chodzi? Czy na pewno tylko o Ukrainę? Oczywiście moglibyśmy powiedzieć, że wypowiedzi Muska wynikają z nieznajomości tematu, z dystansu wobec Ukrainy, który uniemożliwia zrozumienie realnych uwarunkowań wojny i jej prawdziwej stawki. Ale czego spodziewać się po miliarderze, skoro tego typu wypowiedzi zdarzają się bardzo ważnym polskim politykom? W końcu taki jest też chyba przypadek byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który w tym tygodniu przestrzegał prezydenta Zełenskiego przed dzieleniem skóry na niedźwiedziu i apelował o negocjacje z Rosją. Kiedy pisałem na Twitterze, że dyplomacja w rękach naszej opozycji jest jak odbezpieczony granat w rękach dziecka, nie spodziewałem się, jak prawdziwe mogą być to słowa. Były prezydent Rzeczypospolitej opowiada takie rzeczy w jednej z największych stacji radiowych w kraju. Jestem przekonany, że były prezydent Komorowski już dzisiaj odbiera zaproszenia do mediów rosyjskich. Spodziewałbym się natychmiastowej reakcji, oświadczenia, przeprosin, wycofania tych skandalicznych słów, które po prostu godzą w polską rację stanu. Jeśli nie od prezydenta Komorowskiego, to od Platformy Obywatelskiej, która przecież w pełni wspierała jego prezydenturę. Polska i Polacy po prostu domagają się w tej sprawie minimum przyzwoitości i minimum powagi. W kontekście tych wszystkich jakże nieszczęśliwych wypowiedzi nie sposób nie wspomnieć jeszcze o dwóch. Pierwsza to bardzo szeroko komentowana na całym świecie wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych Platformy Obywatelskiej, pana Radosława Sikorskiego. Ta wypowiedź niezwykle krytycznie oceniana jest przez najwyższych przedstawicieli administracji amerykańskiej, a chwalona w Moskwie, chwalona na Kremlu. To wypowiedź, której wstydzić się powinien nie tylko pan Radosław Sikorski, ale cała Platforma Obywatelska. Można by powiedzieć, że pan Sikorski się pomylił, ale on przecież z żadnych swoich słów się nie wycofał. W tym tygodniu mieliśmy też przykład karygodnego i fatalnego tweeta, fatalnej wypowiedzi ze strony pani Ann Applebaum. Tak, mam na myśli tego tweeta o rzekomo absurdalnych reparacjach, odszkodowaniach, których domagamy się od Niemiec. To naprawdę coś przesmutnego i niebywałego, jak polskie elity mogą traktować tak oczywistą rzecz, tak oczywistą i ważną sprawę, jaką jest domaganie się słusznie nam należnych odszkodowań za straszne zbrodnie i za materialne straty związane z II wojną światową. A na koniec jeszcze kilka słów o odejściu z tego świata osoby, która była bardzo ważna nie tylko w czasach PRL, ale niestety współkształtowała także III Rzeczpospolitą. Zmarł Jerzy Urban. W naszej chrześcijańskiej cywilizacji o zmarłych mówi się dobrze albo wcale. I dlatego sprawa jest jasna, powinienem pewnie wybrać milczenie, ale to, co stało się po śmierci człowieka, który był jedną z najbardziej obrzydliwych postaci komunistycznej propagandy, przechodzi moje wyobrażenie. Sprawa zatacza tak szerokie kręgi, że nawet New York Times napisał, że w ostatnich latach Urban przeistoczył się w bohatera w walce o wolność słowa. No wyobrażacie państwo sobie to? Urban, bohaterem w walce o wolność słowa? Jestem w takim szoku, że naprawdę brak mi słów na skomentowanie takich bredni. I to jest też zagrożenie, jakie płynie z uzależnienia od mediów społecznościowych. W końcu na Twitterze Jerzy Urban był w ostatnich latach tylko perwersyjnym dziadkiem, który robi śmieszne rzeczy. Tak jakby nie miał żadnej historii, tak jakby nigdy nie był obrzydliwym sługusem zbrodniczego reżimu. Tak, podkreślam, zbrodniczego reżimu. Tak jakby nigdy nie prowadził nagonek na bohaterów polskiej niepodległości. Każdy, kto ma odrobinę przyzwoitości, niech sięgnie do tych wypowiedzi. Niech pomyśli sobie, jaką faktycznie rolę odegrał Jerzy Urban w polskiej historii. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, Grzegorz Przemyk, nasz papież Jan Paweł II, a także polscy bohaterowie z Armii Krajowej, polscy żołnierze wyklęci. To wszystko osoby, o których bardzo wiele mówił pan Jerzy Urban. Wystarczy odszukać jego wypowiedzi. Jeśli tak dalej pójdzie, to Urban okaże się bohaterem, a ksiądz Jerzy Popiełuszko wichrzycielem i zdrajcą. W epoce postprawdy zatriumfuje już tylko propaganda. Mogę powiedzieć tylko jedno. Po moim trupie. Osobiście dołożę starań, by Jerzy Urban doczekał się uczciwej opowieści na swój temat. Uczciwej, a więc takiej, która obnaża jego potworność. Na tym kończę na dzisiaj i zapraszam już za tydzień. Pozdrawiam. Mówił Mateusz Morawiecki.
Podcast jest dostępny w serwisach Spotify, Google Podcast oraz Apple Podcast.